Drodzy Państwo, od poniedziałku na naszej antenie radiowe rekolekcje adwentowe prowadzi ksiądz Bogusław Jaworowski, misjonarz Świętej Rodziny. Przed nami szósta konferencja. Mamy też nadzieję na Państwa telefony, na wspólną refleksję i rozmowy. Prośmy Ducha Świętego o potrzebne dla nas łaski, o Jego światło, bo to byśmy miłowali prawdę, byśmy miłowali Boga i pragnęli kroczyć Jego drogami.
Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Żywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam na tej kolejnej naszej nauce rekolekcyjnej wszystkich radiosłuchaczy, wszystkich tych, którzy łączą się z nami przez internet, czy nawet i przez inne środki, ale oczywiście internet temu służy. Ukochani, rozważamy zamysł Boga względem człowieka. To jest taki główny jakby temat naszych kateches rekolekcyjnych. Ale w tym wszystkim człowiek na froncie walki też o największy, najważniejszy, ostateczny swój cel. Cel swojego życia. Wiele pytań rodzi się w naszych sercach, kiedy rozważamy objawienie Boże. Kiedy doświadczamy rzeczywistości naszego życia, w tej naszej codzienności. Zobaczmy, w tym czasie, kiedy teraz jesteśmy doświadczeni tym zamknięciem naszych domów, w wielu krajach nadal zamknięte są świątynie, kościoły. Tutaj radio, fale radiowe, szczególnie Radio Maryja, jest tym niezwykłym narzędziem, którym możemy zagościć, zamieszkać w każdym waszym domu, w każdej rodzinie. Możemy tu, w studio, wygłosić Słowo Boże, a fale eteru poniosą to Słowo i to, co wzbudzi się w moim sercu, może wzbudzić się w sercu każdego, kto otworzy się na dar tego Słowa. Czyli to, co ja czuję, posługując się darem mowy, co zrodzi się w moim sercu, posługując się darem mowy, ubieram to w konkretne Słowo, to Słowo w dźwięki, aparatem mowy poprzez fale eteru, kieruję to do was, do waszych serc, do waszych domów. I to jest ten fenomen dzisiejszych czasów. Kiedyś byłoby to w ogóle niemożliwe. Dlatego pozdrawiamy szczególnie tych, którzy są chorzy, cierpiący, przybici do krzyża, złamani, w różny sposób doświadczeni cierpieniem, bo właśnie teraz chciałbym tą katechezę poświęcić temu wymiarowi naszego życia, wymiarowi cierpienia. Często kiedy głosimy rekolekcje, misje święte czy konferencje jako misjonarze, A jako misjonarz Świętej Rodziny w zasadzie tylko tym się trudnię, to jest moja główna praca. Gdziekolwiek do parafii czy w świat jadę, to głównie po to, żeby ewangelizować, głosić różne konferencje, misje i rekolekcje. To często spotykam się z takim powiedzeniem, myślę, że wielu z was też gdzieś tam to słyszało, że Panu Bogu to się wszystko udało, tylko mu się starość nie udała. To jest takie powiedzenie. Kiedyś tak myślałem, ale kiedy mam już trochę tych lat i ten zegarek życia się przesunął już raczej w stronę wieczności bardziej, ta wskazówka, to muszę powiedzieć, że dzisiaj patrząc na świat i z tym doświadczeniem, które mam, to myślę, że Panu Bogu starość to się najbardziej udała i najlepiej. A dlaczego? Bo kiedy mówimy o człowieku zdrowym, szlachetnym, uczciwym, to jak najbardziej. To niechby żył i 1000 lat na ziemi. Ale wyobraźmy sobie sytuację, że mamy do czynienia z człowiekiem przewrotnym, złym, zakłamanym, nikczemnym, podłym. Człowiekiem, który wykorzystuje możliwości, siłę i władzę, żeby niszczyć. To przecież tacy ludzie, gdyby ich nie zatrzymała starość, cierpienie, śmierć, to tacy ludzie zgotowaliby nam piekło na ziemi. I tak już niemalże nam to piekło zgotowali. Tylko śmierć, cierpienie, starość zatrzymały to wszystko. Ale przecież doświadczenie wieków pokazało i nauczyło nas, że właśnie tak jest. Czy Pan Bóg chce, żebyśmy cierpieli? Bo o tym chciałbym powiedzieć. Ukochani, prawda jest taka, że kiedy czytamy Słowo Boże, to Słowo Boże ukazuje nam, że kiedy Pan Bóg stworzył świat i człowieka, wszystko było bardzo dobre. Bardzo dobre. A więc nie mogło być cierpienia. Nie mogło być krzyża. Wszystko żyło w harmonii. Pan Bóg dał człowiekowi piękny świat. To dopiero mówiliśmy rano, grzech człowieka, to złamanie woli Bożej, słowa, odrzucenie Słowa Bożego, a zawierzenie słowu diabła, to doprowadziło człowieka do zguby. To właśnie sprawiło, że człowiek swoim czynem, intronizując złego w sercu, zawierzając słowu diabła, tak naprawdę poddał ziemię władzy złego. Adamie, z twojego powodu teraz przeklęta będzie ziemia, będzie ci rodziła oset i cierń, a ty w pocie czoła będziesz wyrywał pożywienie. I tu nie tylko mowa o pożywieniu, bo pokarmem dla ciała oczywiście jest chleb, ale musimy pamiętać, że nasze ciało to też proch ziemi. To też ogród, który uprawiamy. A pokarmem nieśmiertelności ma być miłość. A więc człowiek, żeby wypracować pokarm nieśmiertelności, jakim jest miłość, będzie musiał ciężko w tym ogrodzie swojego serca się napracować. Miłość będzie kosztowała. Też wiemy, że właśnie grzech zranił bardzo mocno ten bunt, święty dar przekazywania życia. To wtedy po raz pierwszy Pan Bóg mówi, ponieważ to uczyniłaś, obarczyłaś się ogromnym trudem twojej brzemienności. W bólach będziesz teraz musiała rodzić dzieci, ku mężowi kierować pragnienia. To jest początek. A więc nie Pan Bóg, tylko lekkomyślność człowieka. Pan Bóg mówił, dziecko, tam nie idź, bo umrzesz. I teraz doszło do przedziwnej sytuacji, dlatego że człowiek ściągnął na siebie ból, cierpienie, wszystkie namiętności, które rozbudziły się, tak zwane nieuporządkowane pragnienia, a więc pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie, gniew, lenistwo, wszystko to wzięło górę nad sercem człowieka, że żeby teraz wypracować prawdziwą miłość, to te wszystkie namiętności trzeba będzie trzymać w karbach. Człowiek będzie musiał podejmować trudne decyzje rozumne, wola będzie musiała być bardzo zaangażowana, żeby opanować te wszystkie swoje właśnie nieuporządkowane pragnienia. I oczywiście cierpienie. Pan Bóg nie chce cierpienia, ale człowiek sprowadził to cierpienie poprzez swój grzech. Zobaczmy, że w raju pozostało jeszcze drzewo życia. Człowiek mógł iść do drzewa życia. Tam jest taki przepiękny fragment w Księdze Rodzaju, kiedy Pan Bóg mówi, nie może teraz człowiek pozostać w raju, by czasem nie podszedł do drzewa życia i nie spożył owocu, bo wówczas owocu z drzewa życia, bo wówczas żyłby wiecznie, tak jak my. Dlaczego Pan Bóg nie chce, żeby człowiek spożył tam owoc z drzewa życia i żeby człowiek tam żył wiecznie? Otóż bardzo prosto to można wytłumaczyć. Kochani, to już było po grzechu. Człowiek już ściągnął na siebie konsekwencje grzechu. Czy wyobrażacie sobie, co by się stało, gdyby nasi pierwsi rodzice zostali tam właśnie w raju, wyciągnęli owoc, rękę po owoc z drzewa życia, to zapieczętowaliby nasz byt na wieki, na zawsze, na nieskończoność, bo wszystko by pozostało. Ból by pozostał, cierpienie by pozostało, pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie, gniew, lenistwo, wszystko to by zostało. Co by odeszło? Odeszłaby tylko śmierć. Czy możecie sobie wyobrazić, czy możemy sobie wyobrazić, że żyjemy w bólu, w cierpieniu, ze świadomością, że to się nigdy nie skończy? A tak by było. Czyli nasze życie w taki sposób zapieczętowane przez pierwszych rodziców, gdyby spożyli w takim stanie owoc drzewa życia, to tak naprawdę to by był stan upodobniony do stanu piekła. To właśnie w piekle wiesz, że ten stan nigdy się nie skończy. Że on już pozostanie na wieki i na zawsze. I dlatego paradoksalnie to, że Pan Bóg usuwa naszych rodziców z raju, usuwa ich, jest łaską Jego wielkiego miłosierdzia, narzędziem Jego miłosierdzia. Śmierć, chociaż bolesna, będzie tym momentem, który odbierze nam właśnie to ciało, które dźwiga konsekwencje grzechu, a więc choroby, cierpienia, wszystko, co jest z tym związane. W ten sposób, dopiero rozumując, będziemy niejako już wiedzieli, że Bóg nie chce cierpienia, ale Bóg dopuścił cierpienie. I skoro człowiek już ściągnął na siebie konsekwencje grzechu, to teraz właśnie cierpienie otrzyma od Stwórcy nowy wymiar. Nowy wymiar. Bo to, co stało się największym dramatem człowieka, ból, cierpienie, krzyż i śmierć, Bóg wykorzysta dla zbawienia człowieka. Czyli to, co szatanowi się wydawało, że zwyciężył, to właśnie to zwycięstwo Pan Bóg przekuje, ale diabelskie zwycięstwo na Boże, bo Chrystus jako Syn Ojca przyjdzie wypełnić Jego wolę i w agonii krzyża odda swoje życie, czyli wypali to swoją miłością, to cierpienie, krzyż, wypali w tyglu właśnie swojej miłości, tego ognia ofiary do końca, w tej wyniszczeniu, w tej kenozie, oddając za nas życie właśnie w agonii. Wypali potem to, Ojciec odpowie swoją miłością, kiedy wypali to ogniem zmartwychwstania i dostaniemy to nowe życie od Zbawiciela. A więc cierpienie tak, od chwili, kiedy Chrystus umarł za nas na krzyżu, otrzymało nowy, zbawczy wymiar. Pan Bóg nie cofnął czasu sprzed grzechu pierworodnego, bo Bóg nie cofa czasu. Bóg wziął konsekwencje grzechu człowieka na siebie i w osobie Syna zmazał dłużny zapis starodawnej winy, jak śpiewamy w Egzultecie. To jest łaska miłosierdzia Boga Ojca. I tak to rozumiemy. Jest tylko jedna wypowiedź Pana Jezusa na temat cierpienia i krzyża w Piśmie Świętym. To jest moment, kiedy apostołowie z Panem Jezusem wchodzą do świątyni jerozolimskiej, a tam u bram świątyni znajduje się człowiek niewidomy od urodzenia. I wtedy apostołowie, widząc go, wzruszyli się i mówią: Mistrzu, kto zgrzeszył, że ten człowiek taki się urodził? Kto zgrzeszył? On czy rodzice? Mocne pytanie. Oni mieli świadomość, że cierpienie jest konsekwencją grzechu, ale nie rozumieli tego do końca. Myśleli, że cierpienie jest konsekwencją poszczególnego człowieka, jego rodziców. A Pan Jezus im to wyjaśnia i mówi: nikt nie zgrzeszył. W tym wypadku nikt nie zgrzeszył, a więc nikt z nich, ani on, ani rodzice nie są winni tego cierpienia, że taki się urodził, że taki z łona matki wyszedł. Ani on nie zgrzeszył, ani nie zgrzeszyli jego rodzice. I to piękne zdanie. Ale stało się tak, aby się objawiły dzieła Boże. Wielkie dzieła Boże. A więc poprzez cierpienie objawiają się wielkie dzieła Boże. Tak, w tym wymiarze ludzkim, jakbyśmy po ludzku to analizowali, to rzeczywiście, to jest strach i lęk. Jeżeli nie przyłożymy do tego miary Chrystusa i miary Ewangelii, to każde cierpienie jest jedną wielką klęską człowieka. I dlatego ten świat, który odrzucił Ewangelię, odrzucił objawienie Boże, ta część świata, ci ludzie potem mają pewien bezsens, zaczynają patrzeć na życie, że jest ono tylko warte jakiegoś sensu, gdy jest produktywne, gdy człowiek jest zdrowy, młody, silny i wtedy tak. A jeżeli już jest chory, jeżeli jest starcem, jeżeli ma sędziwość swojego wieku albo urodził się niepełnosprawny, no to wtedy nagle wartość tego życia dla nich już nie jest adekwatna w stosunku do tego, co to życie zdrowe w pełni silne i młode może światu dać. Straszna rzecz to jest, bo to człowiek chce przewartościować Pana Boga. My zaś, chrześcijanie, zrozumieliśmy to całkowicie inaczej. Że właśnie godność człowieka nie zależy od tego, czy on urodził się zdrowy, w pełni sił, czy on urodził się niepełnosprawny, czy on jest chory teraz na ziemi, czy jest starcem, czy jest dzieckiem. Godność ma dziecka Bożego. I tak to rozumiemy. Dlatego jako chrześcijanie w cierpieniu widzimy to coś więcej. Widzimy to coś więcej. Tutaj trzeba też powiedzieć, bo nieraz ludzie mówią, no proszę księdza, nad tą naszą rodziną to jakby coś ciążyło. No ciągle te choroby i cierpienia, i choroby i cierpienia. Siostra Faustyna Kowalska pozostawiła nam taki piękny tekst, dzienniczek. Zachęcam, żeby go czytać. Zachęcam. I ona poucza nas w tym dzienniczku, bo to są słowa, które Pan Jezus do niej kieruje, że człowiek, kiedy odejdzie z tego świata i zobaczy swoje życie, że gdyby miał lżejsze życie na ziemi, to być może potępiłby się na wieki, albo potępiłaby się jego rodzina, dzieci, wnuki, że nawet za to, że na ziemi dźwigał krzyż, że cierpiał, w wieczności już będzie uwielbiał Boga. Jak zrozumie i zobaczy, ile miłosierdzia spłynęło na świat, na niego samego, na jego rodzinę, na jego bliskich, właśnie poprzez to cierpienie i ten krzyż, który dźwigał. Dlatego skarbem Kościoła, już od czasów świętego Wawrzyńca, który wyprowadzał, pokazywał chorych, cierpiących i ubogich, i mówił, to jest skarbiec Kościoła. To są ci, którzy ratują dusze nieśmiertelne. To są właśnie ci upodobnieni. Możemy zaryzykować stwierdzenie, że najwierniejszą swoją ikonę Pan Jezus pozostawił nam w człowieku cierpiącym. Najwierniejszą swoją ikonę w człowieku cierpiącym. Czyli kiedy patrzymy na cierpiącego, wtedy niejako dostrzegamy pod płaszczem tego cierpienia, tego krzyża, który dźwiga, dostrzegamy samego Chrystusa. Tak, nie będzie na ziemi cierpienia, którego by Bóg nie wykorzystał dla zbawienia świata. Widzimy to przepięknie chociażby w drodze krzyżowej. Zobaczmy, ten pierwszy wyrok, boski Zbawiciel staje na sądzie i ci, którzy mieli go uniewinnić, być sprawiedliwi, w sposób nikczemny skazują go na śmierć. W sposób przewrotny, posługując się kłamstwem i fałszem. W tym wyroku, który został wydany na boskiego Zbawiciela, są wszystkie wyroki, są wszystkie słowa, przekleństwa, złorzeczenia, podłości, nikczemności ludzkie, wszelkie mordy sądowe, wszystkie te decyzje, kiedyśmy właśnie uśmiercali drugiego człowieka, czy to w lesie, czy to w polu, czy to w obozach koncentracyjnych, w gułagach, w łagrach, gdziekolwiek, czy pod sercami matek, w tym jednym wyroku. Są skumulowane wszystkie. Człowiek osądził swojego Boga i skazał go na śmierć. To jest właśnie to. A więc Pan Jezus wyrok przyjmuje. Piłat, który to jest coś koszmarnego. Piłat, urzędnik państwowy, który ma strzec sprawiedliwości, ten właśnie umywa swoje ręce, wydaje okrutne świadectwo o sobie, ma pełną świadomość, że boski Zbawiciel jest niewinny, mówi, uniewinnia go, mówi, wie, nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. Słowo sprawiedliwy w Biblii oznacza świętego, człowieka miłego Bogu, człowieka, który żyje Bogiem na co dzień. I Piłat publicznie uznaje, że on jest niewinny, mało tego, że jest sprawiedliwy, i zaraz potem skazuje go na śmierć. Koszmar. Koszmar. A więc ten wyrok rzeczywiście zawiera wszystkie wyroki ludzkie, wszystkie grzechy człowieka, grzechy języka, fałsz, obłudę, kłamstwo, śmierć. Zawiera w sobie wszystko. Krzyż Pan Jezus bierze, konsekwencją tego wyroku jest krzyż Chrystusa. Konsekwencją tego wyroku. I oczywiście Pan Jezus bierze. Co się okazuje? Że na tym krzyżu są wszystkie grzechy całej ludzkości, ale ten krzyż w życiu może być czasem tak ciężki, że przygniecie człowieka. Pan Jezus upada pod ciężarem krzyża. Wielu ludzi potrafi upaść pod ciężarem krzyża. Niektórzy usprawiedliwiają swoje grzechy, bo Pan Jezus upadał, ja mogę upaść, a myślą o grzechu. Nie, Pan Jezus nie upadł w grzech. Pana Jezusa przygniótł ciężar krzyża. Przychodzi do mnie matka w Warszawie, rekolekcje, przychodzi misję na rozmowę, mówi, proszę księdza, mówi, mąż i trójka dzieci wyszli z domu. I chwilę później szaleniec wszystkich zabił. Zginęli wszyscy. Trójka dzieci i mąż. Przecież można oszaleć. Można oszaleć. Taki krzyż potrafi tak przygnieść człowieka, że zwątpi on nawet w obecność Pana Boga. Przecież jak płonęły krematoria, to ludzie też się zastanawiali, gdzie jest Pan Bóg? Gdzie Pan Bóg? To nie Pan Bóg zbudował krematoria. To człowiek je zbudował. A więc nie można, ale ten krzyż może przygnieść człowieka, tak jak przygniótł Pana Jezusa. I ta matka potem mówi, że właśnie ten krzyż ją podniósł. Kiedy spojrzała na krzyż Pana Jezusa z rozdartym sercem, przytuliła się do krzyża i wtedy tak jakby poczuła pod krzyżem Matkę Najświętszą, patrzącą na śmierć swojego syna, mówi, Matuchno Najświętsza, wiem, co czuło twoje serce, kiedy trzymałaś martwe dziecko na swoich rękach. Pomóż mi, już teraz wiem. Nie wierzę, wiem, co czuło twoje serce, bo moje też jest rozdarte. I właśnie łaska uzdrowienia i wiara pomogła, że ona przetrwała ten trudny czas, ale ona mówi, taki krzyż potrafi przygnieść. I ludzi przygniata czasem ciężar krzyża. To pokazuje nam upadki Pana Jezusa, to pokazuje nam droga krzyżowa. Spotkanie z matką, najbliżej cierpiącego kto będzie? Ten, kto kocha. Właśnie cierpienie często w naszych domach niejako weryfikuje przyjaciół. Weryfikuje przyjaciół. Właśnie cierpienie. Zobaczmy, że i koledzy, i koleżanki, kiedy się komuś coś wydarzy, prawda, tragedia, to nagle ludzie nie chcą widzieć, że można cierpieć. Nie chcą oglądać cierpienia. Najbliżej kto będzie? No właśnie ojciec i matka. Nieraz ludzie mówią, bo my się, proszę księdza, kochamy. Ja mówię, nie. Wy się nie kochacie. Wy uprawiacie zwykły nierząd, mieszkając bez ślubu, jako chrześcijanie. Bo tak się teraz, proszę księdza, żyje. Nie, to ty tak żyjesz. Ja znam takich chrześcijan, którzy tak nie żyją. Ja znam takich wielu, którzy tak nie żyją. To ty tak żyjesz. Ty mówisz, że kochasz? Mówię. A jeżeli coś się wydarzy, wypadek, i spłonie ta twoja dziewczyna, spłonie jej ciało. Tak, bo byłem u takich w domach. Będzie leżało to samo ciało, sparaliżowane, spalone, ale żywe. Ty myślisz, że w sercu będzie ktoś inny? To dalej będzie ta piękna, młoda dziewczyna z tym samym sercem. Wiesz, co zrobił jej chłopak? Jak się to stało? Nawet do szpitalu. Dla nie poszedł, bo się przeraził. Wiesz, kto pozostał? Matka i ojciec. Oni pomagali. Oni pampersy zmieniają. Jak sparaliżuje ci tego chłopaka, będziesz przy nim, mówisz mi o miłości? Będziesz go kochała? No to spokojnie, z tą waszą miłością. No niech ksiądz tak nie mówi. No a jak mam mówić? No przecież jesteście chrześcijanami, uczniami Chrystusa, katolikami. Zrozumieliście to coś więcej. I właśnie to nam pokazuje droga krzyżowa Pana Jezusa. Zweryfikuje miłość, dlatego tam jest matka, najbliżej cierpiącego, jest ten, który kocha. No i ta najpiękniejsza stacja dla mnie, wiecie, to jest właśnie stacja pomoc Szymona z Cyreny. Tu Pan Jezus pokazał pewien fenomen. Dlaczego? Bo Szymon Cyrenejczyk nie chce dźwigać krzyża. Buntuje się. Obcy człowiek wraca z pola, a tu się okazuje, że żołnierze pod pręgierzem swojej siły zmuszają tego człowieka, który w lęku o swoją rodzinę ostatecznie decyduje się, że pomoże Panu Jezusowi, że pomoże temu skazańcowi, bo i wtedy bierze ten krzyż. I wiecie co? Największą dla mnie nadzieją jest w tym, że Pan Jezus tą niechcianą pomoc Szymona przyjmuje. Szymon nie chce dźwigać, a Pan Jezus tą pomoc przyjmuje. Czy wiecie, jak smakuje kubek wody podany z przymusu, z pogardą? Czy wiecie, jak smakuje zupa, talerz zupy podany z pogardą, bo zmusisz kogoś do tego? A tak właśnie jest. Ale Pan Jezus pokazuje, że tą niechcianą pomoc przyjmie. I tu właśnie jest nadzieja, że na ziemi nie będzie cierpienia, nie będzie krzyża. Nawet jak ktoś brutalnie ci włoży ten krzyż na ramiona. Kto tą matkę pytał o zgodę? Włożono jej krzyż na ramiona. Ona nie chciała dźwigać tego krzyża. Ale na sądzie Bożym okaże się, że Pan Jezus te wszystkie niechciane krzyże przyjmie. Tak, nie zawsze. Może tak być, że sami na siebie ściągniemy cierpienie naszą głupotą, lekkomyślnością. Też tak może być. Może być, że ktoś inny nałoży na nas ciężar krzyża, wypadek samochodowy, inna historia, prawda? Nawet i ojciec dziecku i dziecko ojcu czy matce może nałożyć ciężar krzyża. I tak w domach naszych jest. Łzy, cierpienie, one są obecne, ale pamiętajmy, że one mają wymiar zbawczy, że przez cierpienie i krzyż objawiają się wielkie dzieła Boże. Nie zawsze to będzie widać wokół nas, ale kiedy jeździłem na rekolekcje z niepełnosprawnymi, gdziekolwiek, a dużo już od czasów kleryckich, to pamiętam, że to były najpiękniejsze rekolekcje, najpiękniejsze spotkania z tymi młodymi ludźmi. Pamiętam do dzisiaj takiego Janka, który był całkowicie sparaliżowany, powykręcane ręce, nogi, pod siebie, wszystkie kończyny sparaliżowane, a umysł artysty. Trzeba było go co kilka chwil podnosić do góry, bo po prostu nogi mu tam cierpły. To dwóch nas chłopów musiało go do góry dźwignąć. Ale jakie on miał serce. Przy nim siedzieć, to już człowiek był szczęśliwy. Siedzieć, to był szczęśliwy. Pragnieniem jego było jechać na pielgrzymkę do Rzymu. Nadarzyła się okazja. I rzeczywiście fundusze się znalazły. Opiekunowie, nie wiem, który to był rok, 90 chyba czwarty albo trzeci. Ile już 10 lat temu to było. I wtedy właśnie jadą. On szczęśliwy. I to już od świadków wiem, bo nie rozmawiałem z jego rodziną, ale świadkowie, którzy jechali, mówią, proszę księdza, od 12 w południe, Wielki Piątek, jechali, mieli dojechać gdzieś tam do Rzymu, no i coś zaczęło się z nim dziać. Coś zaczęło się z nim dziać. O 3 po południu, przed 3 każe zatrzymać autokar i rozrzewniony mówi, 50 lat. Dźwigałem krzyż Pana Jezusa. 50 lat dźwigał krzyż. I dzisiaj Pan Jezus powiedział, że przyszedł mnie zdjąć z krzyża. Będę tam z wami, ale inaczej. I o 3 po południu im w autobusie zmarł. O 3 po południu. Takie świadectwo otrzymałem. No przecież to tak, Pan Jezus po takich wychodzi sam i wnosi ich do królestwa, bo to są właśnie ci jego uczniowie. A więc, ukochani, cierpienie, tak, krzyż, są wpisane w nasze życie. Oczywiście mamy prawo modlić się o zdrowie, mamy prawo modlić się o szczęście w życiu, no bo przecież módlcie się, a otrzymacie, proście, a otrzymacie. Ale to nie znaczy, że za wszelką cenę, po trubach albo kosztem zdrowia innego będę walczył o swoje. Kosztem mojego komfortu życia. Tutaj musimy być czujni. I tutaj musimy mieć serce miłosierne, serce chrześcijańskie. Dlatego pozdrawiam wszystkich chorych, cierpiących. Ofiarujcie Panu Jezusowi swoje cierpienie za zbawienie świata, za naszą ojczyznę, wszystkie swoje krzyże, żebyśmy dochowali wierności, żeby nas wspomagali ci, którzy w cierpieniu, w agonii zrodzili się jako męczennicy. Pamiętajcie, że najwięksi męczennicy rodzili się w agonii krzyża. Wspominamy teraz właśnie szczególnie w tej nowennie narodowej świętego Andrzeja Bobole. Mówi, dlatego nie dostajecie ode mnie łask. Nie wypraszam wam, bo mnie o to nie prosicie. proście, a przed tronem Boga mogę wam wyprosić wiele. A więc święty Andrzeju Bobolu, myślę, że jesteś w jakiś sposób patronem też cierpiących. Święty Janie Pawle II, który taki krzyż dźwigałeś tyle lat, ucząc nas odchodzenia, uczyłeś, że ojciec, matka w domu ma prawo być chory i trzeba się nim opiekować. Tak, dziękujemy ci za to, Janie Pawle II, i wszyscy nasi przyjaciele nieba, módlcie się za nami, abyśmy głębiej rozumieli tajemnicę Bożego miłosierdzia. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, to kolejna szósta konferencja podczas naszych radiowych rekolekcji adwentowych. Prowadzi ksiądz Bogusław Jaworowski, misjonarz świętej rodziny. Mamy kilka chwil, kilka minut na rozmowę, refleksję. Zapraszamy. Telefony 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56 i dwa telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Pamiętajmy o to, żeby wyłączyć radio i nam się przedstawić. Dziękuję.
Przy tym krzyżu pragnę być, tam zdrój żywy płynie. Kto te wody będzie pić, nigdy nie zaginie.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ja mam jedno zasadnicze pytanie.
Pani imię?
Joanna z Warszawy. Jestem osobą bardzo wierzącą. Dzięki swoim rodzicom i pradziadkom od pokoleń. Ale no, tego nie rozumiem, dlaczego potężny Pan Bóg pozwala na to, żeby szatan istniał. Dlaczego nie zrobi czegoś takiego, żeby go zlikwidować? No jeśli ja mam na przykład jakieś zwierzątko, które mi mnie kaleczy i tak dalej, no to postaram się go zlikwidować, żeby mnie nie kaleczył. A w związku z tym, no jest to zasadnicze pytanie. No dlaczego? Dlaczego istnieje tyle zła?
Że tak się wtrącę, no, pani Joanno, a co by pani, bo za chwilę misjonarz, ale co pani zrobiła, jakby człowiek panią kaleczył?
No, odsunęłabym się od tego człowieka i prosiłabym Pana Boga o pomoc jako potężnego stwórcę.
Dziękuję.
Jest jedna podstawowa zasada, że Pan Bóg nigdy nie niszczy tego, co stworzył. Pan Bóg stwarza dla nieskończoności i nie cofa aktu stwórczego. Dał nam wolną wolę. Zło nie jest związane ze stworzeniem. Bóg nie stworzył szatana. Bóg mnie stworzył. To ja mogę skonstruować, korzystając z mojej wolności, siekierę, nóż i położyć ją przed każdym. Ale ktoś podejmie decyzję, że tą siekierę weźmie, pójdzie i porąbie sąsiadce drewno na ogień, która jest chora. W ten sposób Pan Bóg nie stworzył tej decyzji pójścia i porąbania siekiery, drewna na ogień, tylko ja w wolnej woli taką decyzję podejmuję i mam czyn zasługujący na niebo. Na tym to polega. Ale drugi człowiek, nie wiadomo dlaczego, to jest tajemnica jego wolnej woli, łamie prawo Boże. Mówiliśmy o tym, że Pan Bóg stworzył człowieka i pomiędzy nami nasza wolność kończy się tam, gdzie jest dobro drugiego człowieka, jego godność. I właśnie człowiek źle wtedy skorzysta z wolności, bo bierze tą siekierę. Pan Bóg nie stworzył tego aktu wzięcia siekiery, pójścia i porąbania drzwi, zniszczenia i zamordowania drugiego człowieka. To ja podejmuję tą decyzję. Zło jest związane z decyzją wolnej woli stworzenia. I Pan Bóg, kiedy człowiek tak samo w raju, gdyby Pan Bóg chciał to naprawić, musiałby odebrać wolną wolę, czyli cofnąłby czas przed grzechu. Gdyby Pan Bóg cofnął czas przed grzechu, wszystkie skutki, no to człowiek znowu by zgrzeszył, bo ma naturę wolną. I dlatego Pan Bóg w swojej mądrości, ten świat, który stworzył, jest najpiękniejszy ze wszystkich. Kiedyś to zrozumiemy. Nie wszystko na ziemi wyjaśnimy sobie naszymi słowami. Pan Jezus wiele razy mówił, uczyniłem to dla niezgłębionych wyroków mojego miłosierdzia i mojej opatrzności.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barbara z Wrocławia. Ja mam takie pytanie, czy konieczne, czy cierpienie jest konieczne na ziemi? Czy są ludzie, którzy cierpią mało, bo pewnie w ogóle tak nie jest? I czy to może oznaczać, że są w takiej lepszej czy gorszej sytuacji? W skali wieczności oczywiście.
Cierpienie, ono jest obecne zawsze. No, nie ma człowieka, który by nie doświadczył cierpienia, no bo żyjemy na tym świecie. Ono ma różne wymiary, bo tutaj byśmy mogli całe rekolekcje zrobić o cierpieniu. Zachęcam, zresztą są takie rekolekcje, żeby pogłębić sobie tą świadomość, a my chcieliśmy tylko ukazać ten pewien aspekt. Jak najbardziej. Nie ma ludzi, którzy by nie cierpieli. Różne są. Mogą być duchowe cierpienia, mogą być właśnie wewnętrzne. Mogą być moralne cierpienia, mogą być oczywiście te fizyczne. My widzimy te fizyczne, widzimy niepełnosprawność, ale ile dramatów rozgrywa się w ludzkich sercach. Tam i teraz trudno nam ważyć cierpienie, które ma większą wagę. Jedno jest pewne, że Pan Bóg nie daje człowiekowi krzyża, którego by on nie był w stanie z jego łaskami, z jego możliwościami unieść. To mamy zagwarantowane. Pan Bóg daje ci taki krzyż, jaki poniesiesz. Być może jeden dostaje ciężki krzyż, bo otrzyma większą łaskę. W niebie nie będzie równo. To nie jest tak, że niebo to wszyscy będziemy mieli pod 1,60 m w niebieskich mundurkach. Niebo to jest zasługa też w zależności od mojej miłości. I ty sprawuj władzę nad 5 miastami, ty nad 10. Wejdź do radości swojego Pana. Niebo, jako życie wieczne nieskończone, tak, ale jeszcze tam będzie jakość doświadczania Boga i tego życia.
Jeszcze może jeden telefon, proszę bardzo, Radio Maria. Halo, halo, hello. Słyszymy się?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Lenka z Poznania. Ja myślę, że to pytanie, które zadała przedtem pani, mówiąca, dlaczego Pan Bóg nie zlikwiduje szatana, to myślę, że sedno sprawy leży w tym, że Pan Bóg szatana nie stworzył. Pan Bóg stworzył anioła, a stał się szatanem anioł przez swoje nieposłuszeństwo. Myślę, że w tym leży odpowiedź, dlaczego nie zlikwidował szatana. Nie wiem, czy to...
Dziękuję pani Jolanto, Bóg zapłać. Też pytanie, jak doskonałość Boga łączyć z cierpieniem, prawda?
To będzie zawsze trudny temat, ale skoro cierpienie podjął dobrowolnie Boży Syn i poszedł na krzyż za nas, to w oczach Boga Stwórcy ono ma ogromną teraz wartość. Ogromną. Musimy pamiętać i nigdy nie odrywać od naszego życia tego, że Bóg wycenił twoją i moją godność, bracie, siostro, ceną krwi swojego Syna na krzyżu. To jest cena godności człowieka. Pan Bóg dał nam, bo gdyby nam zabrał wolną wolę, no to jakbyśmy żyli w złotych klatkach, ale na łańcuchach. Ale na łańcuchach. Królewska właśnie władza to jest twoje wolne serce. Wracając do szatana, oczywiście, że Pan Bóg stworzył anioła. Mówiłem to w poprzedniej wypowiedzi, że to decyzja. To jest decyzja, kiedy nie szanuję porządku Bożego i sobie chcę uzurpować prawo do decydowania. To ja sobie zdecyduję. Czyli naruszam porządek Boży, łamię prawo Boże i wtedy staję się złym przez tą moją wolną decyzję. I Pan Bóg mógłby? No, pewnie jako wszechmocny mógłby zlikwidować szatana i sprawić, żeby przestał istnieć. Ale czy to by było rozwiązanie? Wieczność nam to pokaże. Bo Pan Bóg mógłby. To nie jest, że on by nie. Tylko, że taka jest zasada, że co wtedy z tymi wszystkimi ludźmi, którzy żyją, prawda, którzy czekają. Szatan jest wykorzystywany, myślę, też Pana Boga, żeby też człowiek był poddany jakiejś próbie. Zresztą mamy to w przypadku Hioba, nie? Mamy to w przypadku Hioba. Proszę sobie przeczytać Księgę Hioba. Kto wyniósł Hioba na wyżyny świętości? No Lucy, szatan. No, Bóg mu zezwolił, ale wiedział, że ten Boży mąż dochowa wierności. I wtedy tak, z szeregowego stał się generałem, prawda? Tak, bo wytrwał na konfrontacji w tej walce właśnie ze złem. A więc to jest trochę bardziej skomplikowane niż proste odpowiedzi, kochani bracia i siostry. To jest taka sprawa, która rzeczywiście, no, to ją trzeba zgłębiać na kolanach. I ostateczne odpowiedzi dopiero będą w wieczności.
Bardzo dziękuję. Jutro jaki temat w porannej konferencji?
W porannej katechezie jutro będzie święty Józef. Zachęcam, żeby posłuchać, bo jutro będzie o świętej rodzinie, ale z akcentem na świętego Józefa. Bóg przyszedł do nas przez łono rodziny Maryi i Józefa. I będziemy właśnie mówili o rodzinie, o tym, czego doświadczam, jak niezmiernie ważne jest właśnie to, co widzimy też w domu rodzinnym, bo to nas kształtuje i to nas wypala. To wypala w nas wiarę, że potem rzeczywiście nie wypala, że przestajemy wierzyć, tylko jak złoto w tyglu, stajemy się wtedy wierni, konsekwentnie idziemy drogą wiary. Wbrew, jak to czasem nadziei, idziemy drogą nadziei.
Prosimy nas pobłogosławić.
Panie, uczyń mnie narzędziem swojego błogosławieństwa i swojego miłosierdzia. Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech aniołowie zaniosą to błogosławieństwo do waszych domów, niech uniosą, umocnią chorych, niech wleją nadzieję w serca rozpaczonych, zgodę w serca skłóconych i miłosierdzie w serca grzeszników w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Bardzo dziękujemy. To była kolejna szósta konferencja z racji radiowych rekolekcji adwentowych, które prowadzi na naszej antenie ksiądz Bogusław Jaworowski, misjonarz świętej rodziny. Zapraszamy jutro o godzina 8:30.